Paś Nils z Dąbrowy. Dawno temu, w czasach biedy, w chatce wyrobnika położonej wysoko w lesie, leżał chory chłopiec. Na imię miał Nils, a działka, na której stała chata, nazywała się Dąbrowa. W owych czasach wiele było takich maleńkich działek z chatami jak w Dąbrowie, równie małymi, szarymi i równie ubogo wyposażonymi we wszystko. Jedynie dzieci było w nich pod dostatkiem. Lecz takich jak Nils nie było wiele. Właśnie ciężko się rozchorował. Jego matka truchlała z obawy, że może umrzeć. Pozwoliła mu więc leżeć w paradnej izbie, gdzie zazwyczaj dzieciom w dni powszednie nie wolno było nawet zaglądać. Leżał więc sam w łóżku pierwszy raz w życiu. Był rozpalony gorączką, prawie nieprzytomny, a jednak czuł, jak niezwykle cenne jest mieć łóżko tylko dla siebie. Tak, a pokój paradny wydawał mu się wspanialszy niż królestwo niebieskie, dokąd, jak sądziła jego matka, był już w drodze. W izbie panowały chłód i mrok, ponieważ roleta była spuszczona, ale przez otwarte okno wdzierało się lato, którego dźwięki i zapachy docierały do Nilsa jak przez sen. Był czerwiec. Bzy i złotokapy kwitły wokół chaty w lesie, a kukułka kukała jak szalona. Matka słuchała tego z trwogą i gdy ojciec wieczorem wrócił z pracy, wyszła ku niemu z pobladłą twarzą. Nils odchodzi od nas, powiedziała. Słyszysz kukułkę? Ona obwieszcza, że będzie w chacie zmarły. W tamtych czasach wierzono bowiem, że jeśli kukułka odważa się przylecieć aż do rogu chaty, to jest w niej ktoś, kto wkrótce umrze. I nigdy jeszcze nie kukała tak głośno i zapamiętale nad chatą w lesie, jak podczas tych czerwcowych dni. Młodsze rodzeństwo Nilsa także je usłyszało. Stali przed zamkniętymi drzwiami izby paradnej i potulnie kiwali głowami. — Słyszysz kukułkę? — pytali się wzajemnie. — Nasz brat umiera. Lecz Nils nic o tym nie wiedział. Był nieprzytomny z gorączki i nie miał siły nawet otworzyć oczu, tylko od czasu do czasu unosił lekko powieki i widział coś dziwnego, że leży w paradnym pokoju. I wtedy na rolecie zobaczył zamek. Jedynym klejnotem i wartościową rzeczą w biednej chacie była ta właśnie roleta. Wyrobnik kupił ją na aukcji w jakimś dworze i ku zachwytowi i radości swoich dzieci zawiesił w paradnej izbie. Na rolecie widniał zamek rycerski z blankami i wieżami, a czegoś wspanialszego dzieci wyrobnika nigdy w swym ubogim życiu nie widziały. Któż to mógł teraz mieszkać w takim domu? Pytały o to Nilsa. I jak taki zamek mógł się nazywać? On chyba wiedział, był starszym bratem. Lecz Nils tego nie wiedział, a teraz był chory, tak chory, że jego rodzeństwo nie mogło go już pytać o nic. 17 czerwca wieczorem Nilsa pozostawiono samego w domu. Ojciec nie przyszedł jeszcze ze swej pracy. Za dniówkę matka była na pastwisku i doiła krowy. Rodzeństwo biegało po lesie, aby zobaczyć, czy poziomki już wkrótce dojrzeją. Zupełnie sam leżał Nils w pokoju. Oddychał ciężko i był nieprzytomny z gorączki. Nie wiedział ani, że to jest 17 czerwca, ani, że ziemia zazieleniła się taką zielenią, jak gdyby właśnie przed chwilą stworzyła ją Boża ręka. ale na wielkim dębie za szczytową ścianą chaty siedziała kukułka i kukała. I usłyszał ją. Ona go zbudziła. Wtedy otworzył oczy, ponieważ chciał zobaczyć zamek na rolecie. A zamek stał tam na zielonej wysepce, otoczonej ciemno-niebieskim morzem i wznosił swe blanki i wieże na tle ciemno-niebieskiego nieba. Cały ten ciemny błękit sprawiał, że w pokoju panowały chłód i mrok i dobrze było w nim spać. Tak, teraz chciał spać. Roleta powiewała lekko i zamek drżał. O mroczny zamku, tak pełen tajemnic. Czyje to proporce powiewają w wieczornym wietrze na twoich wieżach? Któż mieszka w twych salach? Kto w nich tańczy przy dźwiękach gig i fletów? I kto jest uwięziony w zachodniej wieży i ma umrzeć, nim zaświta ranek? Patrz, wysunąwszy przez szczelinę w okratowaniu wieży swą szczupłą królewską dłoń, macha wzywając pomocy, ponieważ jest tak młody i nie chce pozostawić tryskającej zielenią ziemi. Słuchaj, Paziu, Nil się z Dąbrowy, słuchaj, tyś królewskim Paziem. Zapomniałeś o swym panu? Nie. Paź Nils o niczym nie zapomniał. Wie, że czas ucieka i że musi wybawić swego króla czym prędzej. Och, niebawem będzie za późno, ponieważ dzisiaj jest 17 czerwca i zanim wzejdzie słońce, jego pan straci życie. Kukułka wie to już. Siedzi na dębie zamkowego podwórca i kuka jak oszalała, bo wie, że ktoś w zamku gotuje się na śmierć. Lecz przy brzegu ciemno-niebieskiego morza w Sitowiu schowana jest łódź. Bądź dobrej myśli, młody królu, twój wybawca jest już w drodze. Nad zielonym brzegiem i cichym morzem zapada zmierzch czerwcowej nocy. Powoli sunie łódź po lśniącej wodzie. Wiosła zanurzane są tak cicho, że nie słychać ich uderzeń i nic nie budzi czujności wartownika. Noc jest pełna niebezpieczeństwa, a los królestwa spoczywa w rękach wioślarza. Teraz jeszcze ostrożniej, jeszcze ciszej, jeszcze bliżej. O mroczny zamku, rozpościerasz się na swej zielonej wysepce i rzucasz na wodę cień tak czarny. Lecz wiesz, że zbliża się ten, co nie zna strachu. Paź Nils z Dąbrowy, nigdy nie zapomnij tego imienia. Losy królestwa spoczywają w jego ręku. Może są oczy, które śledzą go nocą. Może widzą jego włosy niczym kaptur światła. Jeśli ci życie miłe, Paziu, Nilsie, skieruj swą łódź w cień wieży. Skryj się w ciemności. Łódź ustaw w dryf prosto pod więzieniem króla. Słuchaj i czekaj. Słyszysz? Fale pluskają o chropowate kamienie wieży. Poza tym panuje cisza. Ale od więźnia wieży niczym bielutki gołąb sfruwa do łódki list. Napisany jest krwią. Do Pazia Nilsa z Dąbrowy. Wpisano drukowanymi literami. My, Magnus, z Bożej łaski prawdziwy król królestwa, zostaliśmy pozbawieni wolności i radości, a wszystko to przez naszego krewnego, księcia. I, co powinieneś wiedzieć, gotuje nam on żałosny koniec jeszcze tej nocy. Dlatego niezwłocznie przybywaj nam na pomoc w sposób, który sam musisz wybrać, ale nie zwlekaj, ponieważ żywimy wielką obawę o nasze życie. Napisano w zamku Wildgowel 17 czerwca w nocy. Magnus Rex. Paź Nils chwyta swój sztylet, nacina sobie ramię i świeżą krwią pisze do swego pana. Potem napina łuk. Na tle jasnego nocnego nieba jego strzała, jak błyskawica, leci do więźnia w wieży, niosąc pocieszającą wieść. Bądź dobrej myśli, królu Magnusie, do ciebie należy moje życie i z radością oddam je, by ratować mego króla. Tak mi dopomóż Bóg. Tak ci dopomóż Bóg? Paziu Nilsie, gdybyś był tak szybki, twardy jak strzała i mógł lecieć w nocnych przestworzach, byłoby ci łatwiej przybyć królowi na pomoc. Ale jak przeciśnie się wybawiciel do więzienia w tę noc, która ma być ostatnią nocą króla? Czyż książę nie zagroził najokrutniejszą śmiercią każdemu, kto zbliży się do jego twierdzy, zanim nastanie poranek? Brama zamknięta, zwodzony most podniesiony. 200 uzbrojonych ludzi pilnuje tej nocy zamku Wildgowel. Lecz książę tańczy w sali rycerskiej. Nie może spać. Czerwcowa noc jest zbyt jasna i nie daje zasnąć temu, kto zamierza popełnić przestępstwo. O, żeby już szybko nadszedł ranek, bo wtedy więzień wieży straci życie, a królestwo swego króla. Książę wie dobrze, komu najbliżej do korony. O, jakże tęskni do świtu, lecz nim nadejdzie, chce tańczyć. Chodźcie, chodźcie, giga i flet i piszczałki, chodźcie, chodźcie, młode dwórki o szybkich, drobnych stopach. Teraz książę chce się weselić i tańczyć, ale ten, kto popełnia zło, nie ma w życiu ani spokoju, ani poczucia bezpieczeństwa. Strach pełza niczym dręczący robak pod skórą księcia. Tak, król jest uwięziony w wieży, lecz ma wiernych sobie. Kto wie, może już z 1000 ludzi zmierzają konno do zamku Wildgowe? Dręczony niepokojem książę zostawia tańczących, staje przy oknie i patrzy uważnie i nadsłuchuje dźwięków nocy. Czy to słychać tętent końskich kopyt lub hałas kopii i mieczy wrogów? Nie, to tylko ubogi grajek idzie wśród dębów nad brzeżem i trąca palcami struny lutni nad wąską cieśniną Wildgowel. Jego pieśń płynie jak śpiew ptaka. Moje ścieżki tak daleko się ciągną. Widziałem ludzi króla, przez las jadą konno. Kukułka kuka długą noc całą. Nie słyszeliście tej pieśni pełnej żalu? Moje ścieżki tak daleko się ciągną. Twarz księcia blednie.
Chodź tu, młody grajku, chodź i opowiedz, kto tej nocy jedzie konno przez las.
A, miłościwy panie, słowa biednego grajka toczą się niczym groszek bezładnie. Pozwól mi spokojnie wędrować z moją lutnią. Noc jest przecież tak piękna, a woda tak spokojna, ziemia pokryta kwieciem i kukułka kuka. I wierz mi, wkrótce poziomki będą dojrzałe. Widziałem w lesie tej nocy.
Księcia ogarnia złość.
A wiesz ty, mały grajku, że w zamku Wildgowel głęboko pod ziemią znajdują się lochy, w których grajek dojrzeje szybciej niż poziomki w lesie, a gdy dojrzeje, opowie o wszystkim, co człowiek chce wiedzieć.
A, miłościwy panie, chętnie wszystko opowiem, lecz twoje zamkowe wrota są zamknięte, a zwodzony most podniesiony. Żywa dusza nie wślizgnie się do zamku Wildgowel.
Książę przytakuje ponuro.
Masz rację, mały grajku. lecz dla ciebie most zostanie opuszczony, a wrota zamkowe otwarte. Wejdź, przyjacielu, bo teraz chcę się dowiedzieć, kto dziś w nocy jedzie konno przez las. Słuchaj, zgrzytają łańcuchy z trzaskiem i chrzęstem most zostaje opuszczony, a ciężkie dębowe wrota otwarte.
Grajek trąca palcami struny lutni, kilka cichych, smutnie brzmiących tonów. To biedak, jego ubranie, same szmaty, lecz jego włosy liśnią w ciemności jak kaptur światła. I patrz, wchodzi do zamku Wildgowel jedyna żywa dusza.
Tak ci dopomóż Bóg, Paziu Nilsie, zasłoń sobie szyję szmatami tak, by wyszywany złotem kołnierz nie błysnął z załachów Grajka. Opuść wzrok i pleć, co ci ślina na język przyniesie. Zgarb się i stój chwienie. Pamiętaj, że jesteś żałosnym biedakiem, który sam nie wie, co mówi.
Było tam wiele tysięcy mężów, miłościwy panie, to wiem na pewno, choć chyba nawet nie setka z pewnością. Wszyscy mieli konie, co tu podały po ziemi, choć część jechała na wołach, a jeden na świni. Wszyscy mieli miecze i kopie, choć wielu miało tylko miotły. Mieli też długie drabiny, by dostać się do zamku Wildgowel i Donice, by przepłynąć cieśninę Wildgowel. I wierz mi, miłościwy panie, wkrótce poziomki dojrzeją. Widziałem to w lesie dziś w nocy.
Taka mowa przyprawia księcia o wściekłość, ale ogarnia go także strach. Bo zasiać niepokój w jego mroczną duszę jest tak łatwo, jak rzucić ziarna w spulchnioną ziemię. Tu oto przychodzi biedny Grajek, zaledwie jeszcze chłopak, i śpiewa pieśń o tym, że dziś w nocy widział w lesie ludzi króla. Od takich ziaren wyrastają w sercu księcia chaszcze strachu, ponieważ ten, kto popełnia zło, nie zaznaje w życiu ani spokoju, ani nie czuje się bezpiecznie.
I wkrótce w zamku Wildgowel panuje wielki ruch. Wszyscy na posterunki. Osadzić strzały na cięciwach. Katapulta w pogotowiu. Załoga przy każdym otworze strzelniczym.
Podwoić strażę przy moście zwodzonym. Jeśli Grajek mówi prawdę, w każdej chwili można oczekiwać szturmu.
Lecz książę, co będzie ze strażą przy zachodniej wieży? Czyż jej nie potrzeba też wzmocnić?
Więzienia króla strzeże jeden jedyny człowiek. Nazywa się Mons Topór, najwierniejszy pachołek księcia.
Nie, straży przy zachodniej wieży książę nie chce wzmacniać, ponieważ w swej czarnej jak noc duszy układa plan, że sam pozbawi króla życia, jeśli zamek zostanie zaatakowany. Wolałby zostawić więźnia przy życiu do świtu, bo tak postanowił sąd, który na życzenie księcia skazał nieszczęśnika na śmierć. Jedno jest pewne, dziś w nocy żywego króla nikt nie uwolni z zachodniej wieży. Ale ten, kto popełnia zbrodnię, nie chce, by ktoś ją ujrzał, a więc niech mąc Topór sam strzeże więźnia. On będzie milczał jak grób i baczył, aby żaden wróg nie wślizgnął się do zamku Wildgowel.
Żaden wróg, potężny panie? Czyż nie masz już jednego wewnątrz swych murów, choć o tym nie wiesz?
Ten młody Grajek, którego dopiero co wpuściłeś do swego zamku, gdzież on jest?
twoi łucznicy, twoje katapulty, twoja silna obrona. Tyle o niej krzyczałeś, ale o obcym grajku z włosami, jak kaptur światła, zapomniałeś. Biedak siedzi teraz na podłodze w kącie i powoli obgryza kurze udko. Trochę jest zbity z tropu. W ogóle nie rozumie, dlaczego w środku nocy narobiono tak okropnego alarmu. Najwyraźniej ma też wszy, bo niby dlaczego szuka czegoś w swym obszarpanym ubraniu. Patrzcie, co on tam ma w palcach. Czy to wesz? Chyba ów grajek jest obłąkany. Wpuszcza wesz do swojego kufla piwa. Widać, że jest niespełna rozumu. Kogo interesuje biedny głup tak? Nawet psów przed piecem nie obchodzi, co on robi ani dokąd idzie. A teraz przyszło mu do durnej głowy, by poczęstować mąsa topora kuflem piwa. Wychodzi przez drzwi tak cicho, drepce tak niezdarnie przez przejścia i schody zamku, ale jakże równo trzyma kufel. A jeśli spotyka kogoś, uśmiecha się tak łagodnie. Rozkaz księcia, piwo dla mąsa topora. Mąs jest wielki jak wół. Może wypić z 10 kufli. A tu stoi całą noc przed więzieniem króla, jest spragniony jak nikt. I patrzcie, oto nadchodzi piwo, niesione przez ostrożne ręce.
A cóż to za jasnowłosy chłopak? Kim jesteś? Nigdy przedtem nie widziałem cię w zamku Wildgowel.
Ale ów jasnowłosy uśmiecha się łagodnie. Tak, wyraźnie jest trochę stuknięty. Książę przysyła ci piwo, a ja nie uroniłem ani jednej kropli. Parę razy mało brakowało, abym się wywalił, ale jestem mądry i trzymałem się kufla.
Mąstopór podnosi chciwie kufel do ust. O, co za piwo. Prawdziwie gasi pragnie. Czknął z zadowoleniem i pogłaskał grajka po jasnej czuprynie. Jakie włosy. Jesteś tak samo jasny jak król. Można by pomyśleć, że jesteście braćmi. Podziękuj stwórcy, że ten biedak nie jest twoim bratem, bo wtedy wkrótce i ty też zostałbyś skrócony o głowę.
Więcej mąstopór tej nocy nie mówi. Wali się bezwładnie jak wór mąki i zasypia na podłodze.
To wesz okazała się tak przydatna, ta, którą grajek wpuścił do swego kufla.